Teraz uwaga, proszę Państwa, będzie mowa o matematyce, ale dosyć szczególnej i w szczególnym wymiarze. Co to takiego industrial mathematics, jak działa, jeśli można wprost przetłumaczyć, przemysłowa matematyka i jak pomaga w osiąganiu na przykład konkurencyjności i przewag w konkurencyjności w firmie. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk. Bożena Deka, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Doktor Piotr Zioło.
Dobry wieczór.
I Michał Grela.
Dobry wieczór.
No bo tak, to będzie trochę takie zaproszenie i pochwalenie się, że warsztaty na ten temat się odbędą, no ale najpierw tak opiszmy przedmiot naszej rozmowy. Można to jako przemysłową matematykę przetłumaczyć wprost?
Znaczy, może lepszym określeniem w sumie promowanym przez doktora Kuleszę, który jest szefem centrum, jest matematyka użytkowa, dlatego że industrial, słowo w angielskim, ma trochę szersze pojęcie niż słowo przemysł w Polsce. Tutaj się przemysł, no to nam kojarzy tak stricte po prostu z wytwarzaniem czegoś, natomiast tam industry to jest generalnie szerzej biznes, czyli tutaj matematyka użytkowa to bardziej jest kwestia tego, aby wszelkich zastosowań matematyki tak naprawdę dla biznesu. Tak? Tutaj można wymienić już nie tylko właśnie, to oczywiście są też standardowe takie zastosowania tego typu właśnie jak typowo przemysłowe, to znaczy modelowanie instalacji przemysłowych, optymalizacja hali produkcyjnej. No,
myślałem,
tak
że podatkowa natomiast znowu będzie. Że podatkowa myślałem znowu będzie, bo rozmawialiśmy o takich rzeczach przed 21, ale przerwałem.
Ale dalej to są także właśnie kwestie dla zastosowania dla banków, czy biur maklerskich z innej strony, czy można wymieniać inne także zastosowania, także chociażby mogą generalnie każdy biznes, w którym jest pewien proces. Można patrzeć na ten proces z punktu widzenia takiego matematycznego. Rzeczywiście spróbować sobie to rozebrać na części pierwsze i pomyśleć, gdzie są punkty do optymalizacji. I tutaj to myślenie właśnie o optymalizowaniu procesów, o takim ulepszaniu procesów, to jest właśnie ten przedmiot Industrial Mathematics.
Czyli ktoś ma jakiś problem w biznesie i być może jest to problem rozwiązywalny metodą matematyczną. Tak też można rozumieć?
Jak najbardziej. Wynika to tak naprawdę z tego, że matematyka jest pewnym językiem opisu świata. Bardzo często przy użyciu, jeżeli mamy jakiś dosyć skomplikowany problem, i całościowe pojęcie tego problemu może być zbyt skomplikowane, żeby ująć to tak kompleksowo. Dlatego tutaj przychodzi nam z pomocą matematyka, gdzie możemy ten wielki problem rozbić na pewne podproblemy, ustrukturyzować i podejść w pewien sposób taki systemowy, matematyczny do analizy poszczególnych elementów, które mogą przynieść nam korzystne rozwiązanie dla firmy. Może być to na przykład poprawa swojej konkurencyjności, poprawa swoich wyników, wejście w pewnego rodzaju innowacje, które pozwolą w tej perspektywie kilku, kilkunastu lat na osiąganie ponadprzeciętnych zysków i wyprzedzenie konkurencji.
A co my robimy w tym zakresie w Polsce?
No właśnie okazuje się, że niewiele. Stąd spotkanie. Oczywiście nie jest to jedyny powód tego spotkania. Mamy teraz dziesięciolecie działalności centrum właśnie w obszarze Industrial Mathematics, więc nie tylko świętujemy to wydarzenie, ale również chcielibyśmy troszeczkę się dowiedzieć od naszych gości. Goście przyjeżdżają z Oxfordu, przyjeżdżają z Uniwersytetu Technicznego w Danii. Będzie to profesor John O'Kendon, profesor Colin Pleas oraz profesor Hjort. To są twórcy ESGI, o którym trochę wcześniej mówiliśmy, European Study Group with Industry. To są takie spotkania, podczas których naukowcy zbierają się i przez tydzień debatują, rozmawiają na temat problemów, które przedstawia biznes. No i jest to doświadczenie, szczególnie właśnie jeśli chodzi o te osoby, które wymieniłam wcześniej, nie do przecenienia, ponieważ oni właśnie to ESGI stworzyli, wymyślili tę ideę i próbują to wdrożyć. Chcemy po prostu od nich się dowiedzieć, jak to zrobili, co jeszcze w Polsce możemy zrobić, jak możemy rozwinąć to Industrial Mathematics i szerzyć po prostu ideę matematyki użytkowej. jak możemy wykorzystać matematykę w innych dziedzinach niż tylko w tych, w których wykorzystuje ją centrum, właśnie o którym też mówiliśmy.
Jeśli mogę, tak troszeczkę bym dopowiedział też, bo Bożena tutaj bardzo skromnie generalnie to wyraziła, natomiast no, pewne osiągnięcia tutaj w Polsce też już mamy, dlatego że tutaj jest to związane to wydarzenie, te warsztaty, które organizujemy z 10. edycją letnich praktyk badawczych. To są takie praktyki, które są organizowane właśnie na wzór tego brytyjskiego ESGI. I 10 lat temu dr Kulesza, który został zaszczepiony tą ideą tej współpracy z biznesu, z nauką tam w Wielkiej Brytanii, gdy był na swoich studiach postdoktorskich, przywiózł ten pomysł do Polski, rozwinął właśnie jako takie letnie praktyki badawcze. To są takie dwumiesięczne warsztaty dla studentów, młodych naukowców tutaj w Polsce organizowane. I tutaj też to wygląda w ten sposób, że firmy zgłaszają swoje jakieś takie zagadnienia do rozwiązania, problemy i przez te 2 miesiące ci młodzi ludzie nad tym pracują. I to było taka wypadkowa do tego, aby rozwijać to Industrial Mathematics w Polsce szerzej. I od 4 lat tak formalnie istnieje właśnie nasze Centrum Zastosowania Matematyki i Inżynierii Systemów. I to centrum autentycznie utrzymuje się stricte już czysto z tych zastosowań rozwiązywania problemów biznesowych dla polskich firm.
A, czyli to nie jest ćwiczenie na sucho, że tak powiem, tylko realne problemy. Studenci siadają i ktoś w biznesie ma z tego korzyść. Musi zapłacić.
Tak. Ja mogę o letnich praktykach badawczych powiedzieć tak naprawdę z dwóch perspektyw. Z perspektywy uczestnika, ponieważ w 2012 roku byłem na tych praktykach jako praktykant i brałem udział w różnego rodzaju projektach, ale również z perspektywy osoby, która jest w zespole organizatorów tych praktyk. I jakby rzeczywiście ci praktykanci, którzy do nas przychodzą, mogą zobaczyć naukę troszeczkę z innej perspektywy niż ta, która jest pokazywana na uczelniach. Na uczelniach najczęściej realizujemy pewne zadania zgodne z programem studiów, zgodne z podręcznikiem. Na przykład na studiach ekonomicznych szacujemy modele ekonometryczne na odpowiednio przygotowanych danych, dzięki czemu wychodzą nam fajne wyniki, możemy się pochwalić tymi wynikami. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście praktyczny problem. Siadamy, dostajemy jakiś zbiór danych, bądź musimy na przykład sobie takie dane sami zorganizować i zaczynamy coś liczyć. Zaczynamy próbować rozwiązać ten problem, no i się okazuje, że nie wychodzi. I wtedy trzeba się naprawdę zastanowić, jak do tego podejść. Podręcznik już nam nie wystarczy. Musimy włączyć kreatywność, musimy przeprowadzić pewien proces myślowy, dyskusje. Bardzo często pojawiają się bardzo różnego rodzaju pomysły na rozwiązanie tego. Jedne gorsze, inne lepsze, ale musi być jakby taki zasób dosyć spory, takiej przestrzeni rozwiązań, w ramach której możemy się poruszać i tam najprawdopodobniej znajdziemy to optymalne rozwiązanie, którego poszukujemy.
No dobrze, ale tak mówimy optymalne rozwiązanie, a spróbujmy przykładowo opisać taką sytuację. Przychodzi przedsiębiorca na przykład z jakimś problemem, a wam się udało to rozwiązać. To taka hipotetyczna, znaczy nie hipotetyczna, bo może możecie o prawdziwych przypadkach już mówić. Na przykład,
to
co można?
Michał, może rzeczywiście opowiemy po prostu o kilku z tegorocznych praktyk, tak jak one są zdefiniowane. To nie wiem, czy chcesz może o projekcie Rohan chwilkę powiedzieć?
Możemy chwilę powiedzieć akurat o projekcie Rohan.
Trochę mówiłeś w tym kontekście.
Jest to projekt, którego celem jest...
Stolkiena taki.
Tak, Stolkiena, tak. Taki od kilku lat, od tego roku tak naprawdę, pojawiła się w naszym centrum taka tendencja, że projekty, które dotykają w jakiś sposób ekonomii, są nazywane właśnie po tolkienowsku.
No to już jest Saurona, teraz wyobrażam.
I też taki projekt był. Oczywiście Sauron był. Także. Natomiast jeśli chodzi o ten projekt Rohan, tu mamy właśnie taką sytuację, o której jakby wspomniałem, może nie używając stricte takiego przykładu realizowanego projektu. Tutaj analizujemy chorobę holenderską, czyli negatywny wpływ boomu surowcowego na gospodarkę i zastanawiamy się na ile, ponieważ istnieją pewne instrumenty, zarówno polityki monetarnej, jak i polityki fiskalnej, dzięki którym możemy zapobiegać tym negatywnym skutkom tej choroby i sprawdzamy na ile one tak naprawdę są skuteczne, ponieważ w literaturze bardzo często są one poruszane, natomiast nikt jeszcze tego nie sprawdził tak formalnie przy użyciu narzędzi matematycznych, narzędzi ekonometrycznych i my próbujemy to robić. Jakby studenci, którzy do nas przyszli, rzeczywiście mają ten problem, że z danych bardzo często nie wychodzi. Natomiast przez te 2 miesiące doszliśmy już do takiego etapu, że jesteśmy w stanie jakby powiedzieć, że tutaj zastosowano taki instrument polityki gospodarczej i on się okazał skuteczny. Tu zastosowano taki, on się okazał nieskuteczny. Więc jakby tutaj widzimy, że dochodzimy do pewnych wniosków, które są rzeczywiste i możemy je pokazać i powiedzieć, że tak udało nam się rozwiązać problem.
To w takiej sferze ekonomicznej, a coś takiej właśnie bardzo materialnej, dotykalnej.
To chociażby bardzo namacalne. W sumie nie wiem, czy akurat tak to pan będzie odbierał. Natomiast coś, co zrozumieją nawet dzieci. W 2011 roku na letnich praktykach badawczych mieliśmy projekt o nazwie Golem. Natomiast dotyczył on konstrukcji z klocków Lego. Chodzi o to, że firma Lego boryka się z dosyć właściwie praktycznym problemem, gdy musi na wystawy różne budować te dosyć duże konstrukcje z klocków Lego. Obecnie wygląda to w ten sposób, że jest sobie pan, niech to będzie Sven, czy o jakimś innym imieniu Duńczyk, który robi to od po prostu wielu lat, jest może jedna, może dwie osoby wykwalifikowane do tego. I tak naprawdę w momencie, gdyby tej osobie coś się stało, gdyby rzeczywiście odeszła z firmy, no to jest poważny problem, kto te konstrukcje zbuduje. A to nie jest banalna sprawa, no bo ta konstrukcja to często jest dosyć skomplikowana rzecz, gdzie niektóre części wystają jakoś, wiszą. To są dosyć ciężkie konstrukcje. I w ramach tego projektu na letnich praktykach badawczych w 2011 roku rozważaliśmy, jak podejść do tego algorytmicznie. Tak, żeby komputer mógł podpowiedzieć konstruktorowi, jak po kolei układać te klocki, jakie klocki wybierać, żeby ta konstrukcja w każdym momencie była stabilna. I druga rzecz bardzo ważna, żeby zużyć tych klocków nie za dużo, żeby ich zużyć jak najmniej, bo można oczywiście by było wstawić tam tych klocków po prostu tak, żeby to było pełne. I wtedy to by była konstrukcja stabilna praktycznie na pewno, ale tych klocków trzeba by było zużyć wtedy mnóstwo. Natomiast w środku taka konstrukcja może być pusta. I żeby to zrobić, żeby ta konstrukcja się nie zawaliła, to trzeba dosyć sprytnie te klocki układać. I tutaj algorytmy mogą pomóc.
I to sprytnie to właśnie matematycy użytkowi wymyślili, tak? Jak to sprytnie zrobić, jak mam rozumieć,
tak? Dokładnie tak. Może jedna tutaj rzecz, bo to się kojarzy może nie bardzo z matematyką. Natomiast tutaj my rozumiemy akurat dosyć tak szeroko matematykę, jako pewien sposób myślenia. Pewien taki usystematyzowany sposób myślenia. To znaczy, że podchodzimy do problemu, definiujemy go, rozbieramy na części pierwsze i proponujemy w sposób systematyczny rozwiązanie. I tutaj to jest problem w jakimś stopniu, w dużej mierze algorytmiczny, informatyczny. Natomiast zaliczamy go rzeczywiście też do już matematyki użytkowej jako takiego zastosowania pewnego sposobu myślenia.
To się urodziło na Oksfordzie, tak? W Wielkiej Brytanii.
Tak jest. To, jeśli dobrze pamiętam, pierwsze study groups to był 67, 68, jakoś tak. To profesor Okendon, który będzie też naszym gościem, on był jednym właśnie z założycieli tego Industrial Mathematics w Wielkiej Brytanii. Wtedy istniała w Oksfordzie grupa, która bardzo silnie zajmowała się dynamiką płynów. Tak? Bardzo ciekawa tematyka, tylko tyle, że zajmowali się tym tak od strony teoretycznej. Natomiast chcieli użyć tego w jakimś praktycznym celu. W związku z tym zaczęli organizować właśnie coroczne takie warsztaty, gdzie zdobywają te problemy od biznesu i potem je rozwiązują. I te study groups potem się rozszerzyły na całą Europę. Między innymi właśnie są organizowane też regularnie w Danii, gdzie organizuje je i właściwie twórcą tego formatu w Danii jest profesor Hjort, który też będzie naszym gościem. Także tak z Europy tutaj biorąc, no to tych ojców tego Industrial Mathematics będziemy mieli rzeczywiście z dwóch krajów.
Panie Bożeno, a ci, którzy biorą udział w warsztatach, to studenci matematyki?
Nie tylko, no jeśli właśnie chodzi o letnie praktyki badawcze. Tutaj mamy przekrój rzeczywiście spory. Studenci matematyki, fizyki, informatyki, ekonomii, ale nie tylko, zdarzają się też inne kierunki i to właśnie daje nam taką możliwość tego interdyscyplinarnego podejścia do sprawy. Natomiast wydaje mi się, że tu warto wspomnieć o tym, że tak jak pan mówił o sprytnym podejściu do problemu, bywa różnie. Często te umiejętności miękkie są bardzo ważne do dopracowania. Z tego powodu organizujemy na praktykach również takie projekty bardziej naukowe, takie bardziej dla nas. Między innymi projekt dotyczący nisz technologicznych, Staramy się rozmawiać o tym, gdzie te nisze technologiczne są, jakie jeszcze są, gdzie je możemy znaleźć. Chcemy po prostu pobudzić tę kreatywność wśród tych młodych ludzi. I między innymi tutaj naszym projektem jest LEM, taki portal, platforma, logiczny ekstraktor możliwości, na którym chcemy, żeby odbiorcy mogli przewidzieć tak naprawdę, gdzie jeszcze rozwinie się grafen. Jakie są te technologie grafenowe, gdzie jeszcze można go zastosować. I to był właśnie taki dla nas punkt wyjścia do stworzenia takiego projektu dotyczącego nisz technologicznych. I rzeczywiście okazuje się, że podczas tych dyskusji, kiedy mówimy w zasadzie o rzeczach, które jeszcze nie istnieją, albo dopiero są jakieś zalążki, albo gdzieś jeszcze się to tli, ale nic jeszcze nie jest zrealizowane, no to ta kreatywność jest tak pobudzona, że rzeczywiście dyskusje są dynamiczne i osoby się angażują, więc to jest...
LEM.
Tak.
Kongres futurologiczny wcielacie w czyn, że tak powiem, tak?
Podobne wydarzenie miało miejsce u nas w połowie sierpnia. Wtedy mówiliśmy o tym, czy prognozy Lema, które przedstawił w swoich dziełach, sprawdziły się w dzisiejszych czasach. No i oczywiście okazało się, że tak, bo twórca był niesamowity, ale rzeczywiście było wydarzenie ciekawe również pod względem dyskusji. Tam też praktykanci brali udział. Również mieliśmy gości zaproszonych z wielu dziedzin, także dyskusja była interesująca i tam też te pokłady kreatywności buchały, można powiedzieć.
No dobrze, a gdybyśmy mieli to przenieść na taką jeszcze ogólniejszą sferę, bo tak się zastanawiam, jak taki dzieciak się uczy matematyki w szkole podstawowej, to on nie wie, do czego te wszystkie liczby mają mu posłużyć w praktyce, prawda?
To wchodzi pan teraz na taki dosyć, że tak powiem, szeroki i dosyć groźny obszar. To znaczy,
no groźny,
bo może się to skończyć tym, że będę bardzo mocno krytykował system edukacji w tym momencie.
Ale to wszyscy robią, to naprawdę niczym się pan nie wyróżni, bo ja też na przykład muszę dzieciom pokazywać, że jak sobie zastosuję, nie wiem, taką przy rozwiązywaniu prostych zadań chemicznych, reguła trzech, prawda? Jak sobie coś takie równanko ułożę, to tam, nie wiem, na przykład podatek potrafię z czegoś wyliczyć. Jak potrafię, pokazuję dzieciom, że proszę bardzo, taka prosta matematyka, a mi to służy do czegoś takiego właśnie konkretnego, no to to już wiem, po co się tego w szkole na przykład uczę.
To tak mogłoby się wydawać, natomiast powiedzmy, że takie proste sztuczki, proste algorytmy, wzory, ostatecznie to zawsze jesteśmy w stanie po prostu gdzieś sprawdzić. To jesteśmy w stanie, no nawet jeśli zapamiętamy to po prostu na pamięć sobie, to wbijemy do głowy, to nie jest matematyka. To jest sobie jakieś tam, no, po prostu wzór, tak? Po prostu narzędzie. Natomiast bardziej w takim nauczaniu matematyki powinno chodzić o takie matematyczne myślenie. Matematyka w takim, powiedzmy, podstawowym podejściu to jest rozwiązywanie pewnych zagadnień albo wyjaśnianie pewnych zagadek związanych z tym, jak świat jest skonstruowany, jak jest poskręcany. Chociażby kwestia już geometrii, jakichś takich praw, jak to wygląda zależności pomiędzy różnymi bryłami, tak? Oczywiście, że to ostatecznie się sprowadza do wzorów. Tylko tyle, że w szkole jest to nauczane nie od tej strony. Jest podany wzór, słuchaj, pole trójkąta to jest tam jedna, druga a razy h. I koniec. A przecież to można by było bardzo prosto sobie wyprowadzić, no bo powiedzmy, że samo pole kwadratu to dziecko jest pewnie po chwili namysłu samo wymyślić, jakie ono powinno być. Potem zrobić z tego trójkąt, no to nie jest trudna sprawa. To można sobie rzeczywiście tak logicznie pomyśleć. I to tego powinno się uczyć w szkole, takiego logicznego myślenia, rozwiązywania problemów. Nauczyciel powinien być właśnie takim dostarczycielem ciekawych zagadnień, zagadek, które dzieci powinny wtedy rozwiązywać same. Oczywiście, że to jest trudne dla nauczyciela, bo też trzeba mieć ileś cierpliwości. Trzeba pozwolić dzieciom na błądzenie. A to nie jest łatwe. W momencie, gdy trzeba
program zrealizować, prawda?
Dokładnie. Trzeba zrealizować program. I to jest kłopot. Natomiast rzeczywiście takie trendy we współczesnej edukacji wychwalają metody, w których jest tego typu podejście. Między innymi właśnie w Danii profesor Hjort wprowadza tego typu podejście, czy to w szkołach, czy na studiach. Na studiach jest tam stosowane takie podejście, gdzie studenci nie słuchają przez cały semestr wykładów. Tylko tyle, że są bardzo intensywne wykłady, na przykład przez krótki czas, powiedzmy 2 tygodnie początkowe, i potem dostają problemy do rozwiązania w grupach. Po pierwsze, uczą się rzeczywiście tutaj umiejętności miękkich, bo muszą pracować w grupie i muszą zastosować praktycznie
wiedzę. W naszej szkole też
wiedzę.
Czegoś takiego nie ma.
Nie ma, oczywiście. Nie? I to pozwala w tym momencie zupełnie inaczej podejść do tego, co każdy może zobaczyć, jak użyć tej wiedzy, a nie tylko wbić ją do głowy. W Polsce to jest często tak, że jest sobie dyktafon na wykładzie i tacy skrybowie, o tak można by było to nazwać. No, nie o to chodzi, żeby przepisywać notatki, tak? A niestety w większości wypadków tak to w polskiej edukacji obecnie wygląda.
I jeżeli to się tak dzieje, tak jak powiedział doktor Zioło, czyli jest ten skryba i dyktafon, to wtedy ta wiedza nie zostaje, ponieważ najczęściej w głowach zostaje nam to, co jesteśmy w stanie odnieść do rzeczywistości, odnieść do realnego przykładu, a nie to, co jest sucho zawieszone w naszej głowie.
I tak to funkcjonuje w naszej oświacie i dlatego wszyscy się matematyki boją jako czegoś abstrakcyjnego i wydumanego?
Pewnie tak, ale my to pokazujemy, że jednak tak nie jest.
To znaczy może bardziej to wzbudzać niechęć przez to, że to jest rzeczywiście takie zakuwanie. Matematyka w szkole, tak, że to nie do końca widać, no mówię, dzisiaj są kalkulatory, ciekawostkę taką podam, o której pewnie nie każdy wie, że mniej więcej na drugim, trzecim roku studiów matematycznych to już każdy matematyk używa kalkulatora, bo zapomina jak dodawać i mnożyć. To brzmi kuriozalnie, prawda? Bo często ludziom się wydaje w ten sposób, że no to co robią matematycy, tak? To na studiach, no to skoro w liceum się powiedzmy tam w słupkach takie dodawało liczby, no to na studiach to już muszą być takie bardzo duże słupki, a profesor to już w ogóle takie na kilka stron A4 dodaje takie wielkie liczby. Ale to nie o to chodzi. Tak naprawdę rachunki, arytmetyka to jest coś, co zupełnie
tak, mówiła moja profesorka w liceum, jestem matematykiem, a nie rachmistrzem. No ale też zastanawiam się, czy to na przykład pokazywanie, bo dla mnie jest to coś takiego magicznego, na przykład w takim fakcie, że niejaki Fibonacci musiał ułożyć jakiś, znaleźć jakiś ład, jak się rozmnażają króliki bodajże, a potem się okazało, że ten ciąg liczb, jaki on ustalił, to no nie wiem, płatki w kwiatach się układają, a nawet jak się okazuje, to na giełdzie gracze wiedzą, że zniesienia Fibonacciego mogą podpowiadać jakieś tam zjawiska, jeśli chodzi o kursy walut zwłaszcza. To może, ja nie wiem, czy ja czegoś nie przekłamałem mówiąc o tym, bo mówię jako laik, ale jest w tym coś magicznego, że jedna zasada sprawdza się w różnych okolicznościach.
To nie jest, w tym sensie to nie jest przekłamane, że jakby są pewne zależności matematyczne, które funkcjonują nie tylko w jednym przypadku, w którym zostały odkryte, tylko jakby na wielu, wielu obszarach. Natomiast w obszarach ekonomii bardzo często też się zarzuca tego typu zależnością, że są to samospełniające się przepowiednie, czyli że odpowiednio duża grupa ludzi wierzy w to, więc i używa tego typu narzędzi i podejmuje decyzje zgodnie ze wskazaniami tych narzędzi, no to wtedy ten kurs pójdzie rzeczywiście w tą stronę. I jakby tutaj jest
To zdaje się duża grupa graczy giełdowych, którzy się tym sugerują.
Wiele jest takich przykładów i my nawet robiąc jeden projekt z tego zakresu patrzyliśmy bardzo dokładnie na dane i bardzo szczegółowo i w pewnym momencie też zaczęliśmy zauważać, że na przykład były pewne zmiany kursów giełdowych, co do których można było przyporządkować teorię fal Eliota. I bardzo fajnie nam się układało i wtedy się zastanawialiśmy, czy może tam jest jakiś algorytm, który na przykład gra zgodnie z tymi falami, z teorią fal Eliota.
Aż się boję o tą teorię zapytać.
Czy tutaj jest jakiś inny mechanizm, rzeczywiście mechanizm psychologiczny, czy to jest na przykład czysty przypadek, czy rzeczywiście tak jest?
Ale niemniej pewne reguły matematyczne, no świat gdzieś na nich jest zbudowany, tak? I na pewnych prawidłowościach, które wyraz swój znajdują w matematyce.
No i dlatego jakby ta matematyka jest rzeczywiście tym językiem opisu świata, o czym wspomniał doktor Zioło. I nieważne tak naprawdę jakiej dziedziny dotyczy problem, jeżeli jesteśmy w stanie go rozłożyć na te części pierwsze i zauważyć tam tą matematykę, to ona tam zapewne jest.
A jeszcze od takiej strony praktycznej, jak podchodzimy do matematyki, czy ktoś, kto przechodzi przez taką letnią szkołę na przykład, to potem na rynku pracy on jest potężniejszy?
Jak najbardziej. Tutaj pomijając kwestię moich doświadczeń i Michała, bo oboje byliśmy na letnich praktykach badawczych, mamy grono około 200-500 osób, 50 osób, które brały udział w praktykach. Teraz no, radzą sobie, można powiedzieć, bardzo dobrze na rynku pracy. Często również łączą naukę z biznesem, pracują w biznesie, nadal gdzieś kontaktują się ze środowiskiem akademickim, więc jak najbardziej. Natomiast jakie oni mają doświadczenia, co oni mówią, że wynieśli z praktyk i co sprawiło, że pracuje im się lepiej. Przede wszystkim, oprócz umiejętności oczywiście o sprawach merytorycznych, jeśli chodzi o projekty, które realizowali, to umiejętności miękkie. Upada troszkę, jak oni mówią, praca w grupie, dokładność, precyzja, jeśli chodzi o tworzenie materiałów, ale nie tylko. Mamy doświadczenia w pisaniu raportów, które są bardzo istotne, a tutaj bywa różnie, bywa ciężko. Ale właśnie przede wszystkim umiejętność prezentowania swoich wyników, ta precyzja, o której powiedziałam, dokładność, to są bardzo ważne rzeczy, o których oni mówią, że w zasadzie tego nie ma.
A przedsiębiorcy to wierzą w ogóle w matematykę, bo jak ludzie nauki mówią o kontaktach z przedsiębiorcami, to bardzo często mówią, wie pan, oni mają takie wyobrażenie, że przyjdzie jakiś majster, tu puknie, tam coś przykręci, tam coś dokręci i wszystko popłynie się będzie zgadzało, że naukowiec to jest taki gość w wyobrażeniu wielu przedsiębiorców. Macie tego typu obserwacje
to znaczy,
też?
To zdecydowanie nie jest łatwy kawałek chleba obecnie w Polsce zarabiać na Industrial Mathematics. To znaczy faktycznie ta wiara w to, że matematycznie można podejść do różnych zagadnień, że można je opisać w sposób matematyczny i potem rozwiązywać w taki systematyczny sposób, do tego musimy zdecydowanie klientów przekonywać, tak? Różne firmy przekonywać. Faktycznie w momencie, gdy już ta współpraca jakoś funkcjonuje, to wtedy przekonanie robi się coraz większe, że rzeczywiście faktycznie z tego są zyski. Natomiast na początku gdzieś ta bariera z reguły jest, tak? Jest, trzeba się przez nią po prostu przebić. I tutaj no, powiedzmy taka hipoteza trochę może być tego typu, że jeszcze za czasów poprzedniego ustroju, powiedzmy to niejednokrotnie ze względu na tą centralną gospodarkę, taką planowaną, to często różne badania były robione na zlecenie, a nie po to, żeby rzeczywiście coś sensownego osiągnąć. Po prostu każdy musiał mieć pracę, w związku z czym trzeba było pewne badania wykonywać. Skoro miała być współpraca, no to była. Coś wykonano, włożono raport do szuflady i na tym koniec. W związku z tym przedsiębiorcy, ludzie z gospodarki, o tak to nazwijmy.
Gospodarki,
chyba najlepiej dla komunistycznej tak to będzie nazwać. Oni wiedzieli, że są sobie naukowcy, oni są w swojej wieży z kości słoniowej, tam sobie coś dłubią, nawet jeśli coś dla nas zrobią, no to przygotują raport, ktoś inny za to płaci, my to włożymy do szuflady. Tutaj jest inaczej obecnie, no bo oni rzeczywiście nam muszą za to zapłacić, ale potem, żeby mieć z tego zyski. No i przekonanie naprawdę nie jest obecnie łatwe, ale nie narzekamy na brak projektów.
Nie narzekamy i jakby mi się wydaje, że takim dobrym wyznacznikiem jest liczba projektów, które już zrealizowaliśmy. To jest spore kilkadziesiąt projektów, dotykające bardzo różnych dziedzin, więc myślę, że to jako wyznacznik jest dosyć dobre.
A jeszcze chciałbym dotknąć takiego kolorytu matematyki. O tak czytam cytat profesora Colina Please. F jest bardzo duże, tak duże, że musi wynosić zero. A panie doktorze, promień kwadratu istnieje? I zaraz poproszę, żeby doktor wytłumaczył, o czym w ogóle ja mówię.
To jest wypowiedź profesora Please, poczyniona na jednym ze study groups. To, tak jak mówiliśmy, to są takie tygodniowe, bardzo intensywne warsztaty, na których naukowcy rozwiązują problemy z biznesu. No i praca jest rzeczywiście tam od świtu do nocy, a niekiedy i przez noc. W związku z czym każdy jest rzeczywiście zmęczony, ale też oczywiście jest dużo pozytywnej energii. Ale przy tym można rzucić różne rzeczy, które, no powiedzmy, nie chciałoby się powiedzieć. Niejednokrotnie dosyć brzmiące głupio, idiotycznie, nieraz wręcz. I tutaj akurat mamy przykład takiej wypowiedzi profesora Please, gdzie, no cóż.
A promień kwadratu?
A promień No właśnie, i trzeba powiedzieć, że tego typu wypowiedzi to jest taka tradycja tych study groups brytyjskich, że są nagradzane tak zwanym Golden Welly, złotym kaloszem. Profesor Please jest tym laureatem najczęstszym, natomiast w tym roku, to się przyznam, że laureatem zostałem ja właśnie za pytanie o promień prostokąta.
Prostokąta,
tak? Kwadratu, tak. Natomiast co ważne, tak jak zresztą też to podkreśla profesor Please, z reguły to są wypowiedzi wyrwane z kontekstu i one tak naprawdę jakby wyjaśnić, to one mają sens.
O, to i o polityce można porozmawiać przy okazji matematyki, jeśli chodzi o wypowiedzi wyrwane z kontekstu. Proszę Państwa, no dobrze, że mogliśmy też i pożartować przy okazji rozmowy o matematyce, bo tak chyba warto przekonywać, że nie taka ona straszna, jakby się humanistom wydawało. Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, goście z Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii Systemów Polskiej Akademii Nauk, Bożena Deka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Doktor Piotr Zioło.
Dziękuję.
I Michał Gryla.
Dziękuję.